Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w programie o rocznicy rozejmu w Trewirze. 16 lutego 1919 roku formalnie zakończyło się powstanie wielkopolskie.
Po tym okresie nie groziła nam kontrofensywa niemiecka i tak naprawdę było wiadomo, że to, co powstańcy walczyli, najprawdopodobniej zostanie przy Polsce i to się udało.
Opowiemy też o Czesławie Wolniewicz i Felicji Żurowskiej, dwóch ważnych postaciach związanych z przedwojenną Wielkopolską. Ponadto w zapowiedzi Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przywołamy postać Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, a pod koniec programu o akcji Bolwerk.
Tu była duża strata, ponieważ tam było gromadzone zaopatrzenie dla wojsk niemieckich, które walczyły na froncie wschodnim. Była akcją, w którą zaangażowali się również mieszkańcy Chwaliszewa, oprócz żołnierzy Armii Krajowej, na czele z Antonim Gąsiorowskim.
Historia żywa, Jacek Butlewski zapraszam, audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od piosenki.
Pararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
na braczek rzucony na rynek,
na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slit. Pararararara, bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki,
żebyś nigdy jej nie zgubił,
żebyś w sytuacji trudnej mógł
lub mogła
szepnąć ze wdziękiem.
Życie czasem nie jest cudne,
ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara.
Piosenka jest dobra na wszystko.
Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
na braczek rzucony na rynek,
na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
na to, żebyś ty patrzał weselej.
Jej słowa, melodia i rytm.
To był radosny moment dla powstańców wielkopolskich. Chociaż rozejm w Trewirze formalnie zakończył powstanie wielkopolskie, to w rzeczywistości walki trwały jeszcze kilka miesięcy. No ale fakt jest faktem, że 16 lutego 1919 roku sprawa Wielkopolski odbiła się szerokim echem na świecie. A żeby tak się stało, w tym bardzo pomógł marszałek Ferdynand Foch. Na skwerze jego imienia w Poznaniu odbyły się w środę uroczystości rocznicowe.
Niewątpliwie bardzo wielkie, istotne dla sukcesu powstania wielkopolskiego rola marszałka. Wawrzyniec Zwierzewski, prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania. To, że doprowadził do podpisania rozejmu w Trewirze, w którym uznano, że sukces ententy to jest również sukces powstania wielkopolskiego i na odwrót, pozwoliło umiędzynarodowić ten konflikt. To już nie była sprawa tylko wewnętrzna niemiecka, tylko była to część batalii ententy przeciwko wojskom niemieckim. W związku z tym zerwanie rozejmu groziło nieobliczalnymi konsekwencjami dla Niemiec. Uważamy tę datę za datę symboliczną, co prawda, ale za datę zakończenia powstania wielkopolskiego.
Słuchacie historii żywej.
Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania.
Jesteśmy tutaj w związku także z zakończeniem Powstania Wielkopolskiego, tu na skwerze Forsza w Poznaniu.
16 lutego to rozejm w Trewirze, a więc formalne zakończenie walk na froncie Powstania Wielkopolskiego, aczkolwiek historycy jasno wskazują, że tak naprawdę te walki jeszcze trwały do czerwca, ale jakby nie było, no tutaj już po tym okresie nie groziła nam kontrowersywa niemiecka i tak naprawdę było wiadomo, że to, co powstańcy walczyli, najprawdopodobniej zostanie przy Polsce i to się udało, więc oczywiście dzisiaj wspominamy tą datę w skwerze szczególnym, w skwerze poświęconym marszałkowi Foszowi, który wiele zrobił dla Polski, dla Wielkopolski. Skwer otwarty w 2018 roku. Myślę, że docelowo chcielibyśmy tą imprezę przeprowadzać cyklicznie, czyli co roku wspominać właśnie rozejm w Trewirze, ale także to, co się wydarzyło później, czyli to uczczenie marszałka Fosza przez władze naszego państwa w okresie międzywojennym i przyznanie mu różnych laurów przez m.in. marszałka Piłsudskiego.
Z okazji rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze ponad 50 flag powstańczych rozdał Instytut Poznański. Akcję zorganizowano w poznańskim tramwaju powstańczym z okazji 103. rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze. W czasie tej akcji rozmawiałem z Kevinem Nowackim.
Flagi tutaj przy nas, właśnie mamy tutaj w torbach flagi Powstania Wielkopolskiego. Za chwilę podjeżdża powstańcza bimba i będziemy rozdawać te flagi. Każda zapakowana w folijkę, jest ich w sumie ponad 50 i każda też ma jakby naklejoną naklejkę, która przypomina też o tym pierwszej jakby rocznicy 27 grudnia, który jest świętem państwowym jak po raz pierwszy. Jest QR kod, który jakby odwołuje się, może nas przenieść po najechaniu telefonu na stronę Instytutu Poznańskiego, w którym jest też dokładnie opisany ten projekt.
Dlaczego to robicie?
Robimy to przede wszystkim dlatego, ponieważ kontynuujemy naszą misję związaną z czczeniem powstańców wielkopolskich. Nasza misja rozpoczęła się już kilka lat temu, ponieważ organizowaliśmy jako Instytut Poznański chociażby konkurs Żywe Powstanie od 2019 roku. roku. Natomiast w zeszłym roku dołączyliśmy do apelu o ustanowienie 27 grudnia Świętem Państwowym i w sumie w 32 miejscowościach zebraliśmy ponad 600 podpisów w trzech różnych województwach, więc jakby cały czas nieustannie kontynuujemy tą naszą misję. Ta powstańcza bimba i to rozdawanie flag nie jest jednorazową akcją, tylko jest jakby, można powiedzieć, naszą tradycją, tak? Chcieliśmy zaznaczyć po prostu poprzez to kursowanie, czyli poprzez odsłonięcie i dzisiejszą akcję, zaznaczyć też te cezury Powstania Wielkopolskiego.
Jak ludzie reagują na te flagi?
Ludzie bardzo się cieszą z flag Powstania Wielkopolskiego. Już mieliśmy okazję tutaj kilka rozdać też poprzez konkurs na stronie Instytutu Poznańskiego, kiedy to trzeba było uchwycić tą powstańczą bimbę fotograficznie, przesłać jakby w komentarzu pod postem, no i jakby wtedy się otrzymywało flagę. I ludzie bardzo naprawdę entuzjastycznie do tego podchodzą.
A naszym gościem w historii żywej jest w tej chwili ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie. Mówimy dzisiaj o dwóch ważnych postaciach zasłużonych niezwykle dla Wielkopolski, ale można śmiało powiedzieć, że dla całego kraju. To Czesława Wolniewicz i Felicja Żurowska. Dlaczego dzisiaj o nich?
Dlatego, że należały do najbardziej aktywnych działaczek katolickich w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym, nie tylko jeśli chodzi o sam Poznań, ale były członkami centrali zarządu Zjednoczenia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Były znanymi redaktorkami, autorkami wielu publikacji, można powiedzieć, nadawały ton organizacyjny, zwłaszcza Stowarzyszeniu Młode Polki, które w 1934 roku wraz z innymi organizacjami zostały połączone i powstało wówczas Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Zarówno Czesława Wolniewicz, jak i Felicja Żurowska należały do najbardziej aktywnych wówczas postaci, ale niestety dzisiaj nieco zapomnianych, więc myślę, że warto je w naszej audycji przypomnieć.
czym Czesława Wolniewicz i Felicja Żurowska zasłużyły się?
Przede wszystkim na niwie redakcyjnej, redaktorskiej, ponieważ obie były zaangażowane w wydawanie takiego czasopisma Młoda Polka, a więc to było czasopismo przeznaczone dla Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, które oprócz takiego charakteru informacyjnego miało również cel formacyjny. Wiele zamieszczano tam artykułów programowych. Zarówno jedna, jak i druga bohaterka były autorkami tych tekstów. Ponadto publikowały w innych tytułach prasy katolickiej, ale myślę, że największe zasługi oprócz tej pracy redakcyjnej wynikają z ich bezpośredniego zaangażowania takiego programowego w działalność Stowarzyszeń Katolickich Młodzieży Żeńskiej. Obie należały do niezwykle aktywnych promotorek teatru. To jest bardzo, myślę, dzisiaj ciekawy wątek, kiedy już odwykliśmy od teatrzyków czy akademii przygotowywanych przez dzieci i młodzież w dwudziestoleciu międzywojennym. To rzeczywiście były bardzo atrakcyjne formy nie tylko spędzania wolnego czasu, ale także formy promocji organizacji. Na te wystąpienia teatralne przychodziło bardzo wielu mieszkańców Wielkopolski. Dla organizacji katolickich była to także okazja do tego, żeby zdobyć środki na swoją działalność, ale przede wszystkim, żeby promować idee katolickie, narodowe. Bardzo duża część tych przedstawień teatralnych poświęcona była ważnym momentom w historii Polski czy w historii wielkopolskiej. I obie panie są autorkami chyba większości sztuk, które właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym były propagowane przez Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Tak jak mówiłem, obie były bardzo mocno zaangażowane w działalność centrali stowarzyszeń. One nieprzypadkowo były ulokowane właśnie w Poznaniu, bo przecież Poznań był wówczas stolicą prymasowską. Funkcjonowała Unia Personalna Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, więc kardynał Chłont, który był w dwudziestoleciu międzywojennym wielkim propagatorem laikatu, zaangażowania ludzi świeckich w życie Kościoła, bardzo popierał wszelkiego rodzaju stowarzyszenia katolickie, zarówno młodzieżowe, jak i dla dorosłych. Dość wspomnieć, że to właśnie z jego inicjatywy została przeszczepiona na ziemię polskie najpierw Liga Katolicka, która potem została przekształcona w Akcję Katolicką, więc kardynał Chląd wszystkie centrale tych różnych związków katolików świeckich ulokował właśnie w Poznaniu i budował tutaj cały zespół i duszpasterzy, ale też właśnie ludzi świeckich zaangażowanych w tą działalność. Zarówno Wolniewiczowa, jak i Żurowska były również związane z wydawnictwem Świętego Wojciecha, bo myślę bardzo dobrze znanym nie tylko w Poznaniu i w Wielkopolsce, ale w całej Polsce bardzo zasłużonym wydawnictwie katolickim. Tam również publikowały wiele swoich utworów. Dodatkowo brat Czesławy Wolniewicz, Tadeusz Wolniewicz, dzisiaj też nieco zapomniany poznański artysta, malarz, ilustrował wiele publikacji wydawanych właśnie w wydawnictwie Świętego Wojciecha. A więc ta działalność obu pań była niezwykle rozległa, bardzo szeroka, były bardzo rozpoznawalne w całej Polsce, chociażby przez to, że na różnych zjazdach katolickich wygłaszały referaty.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W jaki sposób te ważne postaci są upamiętnione? Jak się o nich pamięta?
No właśnie nie bardzo dzisiaj o nich pamiętamy. Ja dość dawno się już natknąłem, zwłaszcza na materiały związane z życiem i działalnością Czesławy Wolniewicz, bo jej losy się tak potoczyły, że po jej śmierci część tych materiałów trafiła do Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, została przekazana przez pana Kosińskiego Franciszka, znanego regionalistę ze Środy Wielkopolskiej, bo właśnie tam ostatecznie osiadła Wolniewiczówna jeszcze przed wojną. I zacząłem się interesować i pomimo tego, że te nazwiska obu pań pojawiają się we wszystkich niemal publikacjach dotyczących życia katolickiego w dwudziestoleciu międzywojennym, tak naprawdę nie doczekały się ani haseł słownikowych. No, miałem okazję to zaniedbanie ostatnio uzupełnić. Przygotowałem biogramy zarówno jednej, jak i drugiej do słownika polskich działaczy społecznych, który będzie ukazywał się w 10 tomach. Pierwsze 3 tomy się już ukazały. Jest wydawany przez Instytut Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie. Bardzo ciekawe wydawnictwo, bardzo polecam. No, przygotowałem takie większe biogramy, no ale fakt właśnie, że te panie pomimo swojego zaangażowania i popularności, którą cieszyły się przed wojną, są dzisiaj nieco zapomniane, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście kosztowało mnie to dużo pracy, dużo poszukiwań, ale bardzo się cieszę, że mogłem je na nowo wydobyć, bo obie są tego warte. Ich losy są nieco podobne do siebie, zwłaszcza te losy powojenne, bo jako znane właśnie aktywistki katolickie nie mogły za bardzo znaleźć pracy. Początkowo były zaangażowane w działalność Caritasu do momentu oczywiście, kiedy ta organizacja nie została przejęta przez władze komunistyczne, więc łatwo im nie było. Żurowska oczywiście, jej losy chyba trochę lepiej się potoczyły, pomimo tego, że była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. No, zatrudnienie znalazła w Kurii Krakowskiej. Do końca życia pisała w katolickich czasopismach. Zaangażowała się już w latach 70. w bardzo sędziwym wieku także w działalność opozycji antykomunistycznej. Była związana w zasadzie i utrzymywała się tylko ze współpracy z Kościołem katolickim. Była inwigilowana przez wiele, wiele lat przez Służbę Bezpieczeństwa. Zmarła w grudniu 1977 roku i jej uroczystością pogrzebowym przewodniczył metropolita krakowski, ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Natomiast Czesława Wolniewicz, no jej losy potoczyły się jakoś bardziej tragicznie, można powiedzieć. Nie dość, że była represjonowana w czasie wojny, którą szczęśliwie udało się przeżyć, jednak uległa dwukrotnie nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego utraciła zdrowie. Początkowo też pracowała w Wielkopolskim Biurze Caritas w Poznaniu, no ale właśnie po przejęciu tej organizacji przez państwo musiała się z Caritasu zwolnić i przeszła na rentę inwalidzką. Do końca życia pozostała wielką społecznicą, zwłaszcza jeśli chodzi o wszelaką pomoc udzielaną dzieciom, młodzieży. Wciąż pisała akademię dla drużyn harcerskich ze Środy, dla dzieci ze szkół podstawowych. Można powiedzieć, że jej dom był taką otwartym dla wszystkich. Każdy mógł przyjść i skorzystać z jej pomocy. Także pomagała w odrabianiu lekcji, w nauce słabszym uczniom. Oczywiście angażowała się w życie parafialne w Środzie Wielkopolskiej, między innymi przeżyła wraz ze swoimi rodzonymi siostrami kult Bożego Miłosierdzia. Próbowała też prac pisarskiej, tak jak przed wojną, prac, w których się w zasadzie utrzymywała i za które sobie kupiła właśnie w 1934 roku domek w Środzie Wielkopolskiej. No ale żadne z tych prac, które pozostały w maszynopisie, nie ukazały się drukiem. Swoje bogate zbiory zarówno z działalności w stowarzyszeniach, jak i z innej działalności społecznej, w tym obrazy swojego brata Tadeusza Wolniewicza, chciała przekazać na rzecz Średzkiego Muzeum Regionalnego, które właśnie planowała otworzyć w swoim domu przy ulicy Działkowej ze wspomnianym już Franciszkiem Kosińskim. Niestety no, nie doszło to do skutku i ta cała spuścizna po wojnie wiczownej uległa rozproszeniu i dzisiaj rzeczywiście możemy materiały do jej biografii odnaleźć i w kilku archiwach państwowych, kościelnych, także w zbiorach prywatnych. Ta postać jest też ciekawa z jeszcze jednego względu, mianowicie Wolniewiczowa w pewnym momencie zainteresowała się dokładnie w 1926 roku rzekomymi objawieniami Matki Boskiej w Słupi Wielkiej w powiecie średzkim. No, te objawienia rzeczywiście ściągały tłumy pielgrzymów, nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju do tej małej miejscowości i ona przez kolejne lata regularnie 2-3 razy w tygodniu wyjeżdżała z Poznania do Środy i zbierała materiały na temat tych objawień. Zaprzyjaźniła się też z tak zwanymi widzącymi i widząc to jej zaangażowanie, kardynał Klątw w 1928 roku poprosił, aby ona na bieżąco informowała go o rozwoju sytuacji w Słupi. I rzeczywiście robiła to bardzo sumiennie. W archiwum salezjańskim w Pile znajduje się 15 grubych brulionów notatek, zdjęć z objawień w Słupi, ale ostatecznie w 1934 roku kuria arcybiskupia w Poznaniu wydała komunikat, iż przeprowadzone śledztwo w sprawie tych objawień wskazuje, że nie są to wydarzenia nadprzyrodzone i myślę, że Wolniewiczowa przeżyła tutaj pewne rozczarowanie, bo wydaje się, że ona rzeczywiście wierzyła w te objawienia, uważała, że sprawę ich autentyczności zbadano zbyt pochopnie wydała kuria to oświadczenie. Tak wynika przynajmniej z pobieżnej analizy tych zapisek, które po sobie pozostawiła i też widać, że właśnie począwszy od 1926 roku aż do 1934 stopniowo zaczyna jej wygasać jej aktywność, jeśli chodzi o działalność w centrali Zjednoczenia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Kardynał Chląd właśnie ze względu na to, że bardzo dużo czasu poświęcała tym objawieniom Słupi, eliminował ją powoli z różnych obowiązków i zdaje się, że właśnie ta negatywna decyzja kurii arcybiskupiej w Poznaniu spowodowała, że Wolniewiczowa w 1934 roku właśnie z własnych oszczędności zakupiła w Środzie dom przy ulicy Działkowej i przeprowadziła się do niego z Poznania. Miała taką koncepcję, żeby w tym domu zorganizować taki pensjonat, ośrodek rekreacyjny dla dziewcząt i kobiet, no ale te plany oczywiście przekreślił wybuch II wojny światowej.
Historia żywa.
Dlaczego warto wracać do Felicji Żurowskiej i do Czesławy Wolniewicz?
Warto do nich wracać, bo one swoim życiem potwierdzają etos pracy wielkopolskiej, tej pracy organicznej, o której tak wiele mówiliśmy w naszych programach, bo rzeczywiście zależało im na tym, aby formować młode dziewczęta w duchu katolickim, narodowym, formować w ten sposób elity, które wyrosną na dobrych ludzi, prawych obywateli. Obie rzeczywiście tej sprawie poświęcały się bez reszty i warto dzisiaj je przypominać, pokazywać też, jak były bardzo ideowymi działaczkami, bo w zasadzie całe swoje życie, również prywatne, podporządkowały tej działalności.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Mówimy dziś o ważnych postaciach, o Felicji Żurowskiej i Czesławie Wolniewicz. A teraz o kolejnej. Słynny uskok, Zdzisław Broński, żołnierz wyklęty. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a rozmawiamy o uskoku w kontekście tego, że Narodowy Bank Polski wkrótce wyemituje kolejną srebrną monetę Narodowego Banku Polskiego, właśnie bohaterem tejże będzie Zdzisław Broński.
Tak, no to już kolejny numizmat dedykowany żołnierzom niezłomnym, a do takich należy kapitan Zdzisław Broński Uskok. Dowódca, który przeprowadził w latach 1944-49 wiele groźnych akcji przeciwko siłom reżimowym i stał się jednym z najbardziej poszukiwanych żołnierzy wyklętych, jednym też z najbardziej głośnych przeciwników nowej władzy. Działał wówczas na Lubelszczyźnie. Oczywiście skończył tak jak większość żołnierzy wyklętych. Nie przeżył tego starcia z komunistami. Poniósł śmierć, a jego śmierć oznaczała koniec zorganizowanej walki powstańczej na Lubelszczyźnie. Więc postać rzeczywiście znamienita i wielkie brawa dla Narodowego Banku Polskiego, że w ramach monet kolekcjonerskich pojawia się także kapitan Zdzisław Broński Uskok. Szczęśliwie tą postać mamy dobrze dzisiaj już opisaną przez historyków, chociażby z tego powodu, że kilka lat temu Instytut Pamięci Narodowej wydał pamiętnik Uskoka. Zdzisław Broński Uskok zakończył swoje życie tak jak wielu żołnierzy niezłomnych. 21 maja 1949 roku został osaczony przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zginął w bunkrze ukrytym na terenie gospodarstwa Lisowskich w Dąbrówce, na terenie województwa lubelskiego. No i właśnie jego śmierć stała się przyczyną powolnego wygaszania tej partyzantki, działalności partyzantki niepodległościowej na Lubelszczyźnie.
Jakie znaczenie mają takie formy upamiętniania? No takich postaci jak chociażby Uskok, jak Żołnierze Wyklęci.
No, są bardzo ważne. Od zawsze było tak, że na monetach czy znaczkach pocztowych honorowano najważniejsze postaci z historii. Tak jest po dzień dzisiejszy. Oczywiście Żołnierze Wyklęci bardzo długo czekali na swój czas i dopiero w ostatnich latach, dzięki temu, że mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dokładnie od lat 11, możemy te postaci upamiętniać, a więc pokazują się właśnie na serii wydawniczej Narodowego Banku Polskiego, w seriach Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych, które co roku są wydawane przez Pocztę Polską. To jest oczywiście jeden ze sposobów oddania im należytego hołdu, szacunku i pokazania naszej wdzięczności za tą ich piękną historię życia, za to wszystko, co zrobili dla dobra naszej ojczyzny.
A do marca w kolejnych odsłonach historii żywej kolejne postaci, kolejni wyklęci.
Tak, zbliżamy się wielkimi krokami już do obchodów Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. One są oczywiście w naszym regionie organizowane z wielkim rozmachem cały czas, nieprzerwanie od ponad 10 już lat. Między innymi mam zaszczyt być jednym z organizatorów Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To już u nas po raz 10 będziemy te uroczystości organizować. Program jest niezwykle bogaty. Serdecznie Państwa zapraszam, żeby włączać się w te wszystkie inicjatywy regionalne. One są bardzo ważne, nie tylko dla podtrzymywania pamięci, ale także ważne ze względu na to, żeby zaciekawiać nimi, tymi historiami młodych ludzi, bo wśród żołnierzy niezłomnych mamy wiele wspaniałych postaci, które po prostu warto naśladować, których historię warto poznać. Więc w naszym regionie odbędzie się wiele wykładów. Zaprosiliśmy między innymi pana Jarosława Wróblewskiego, który będzie opowiadał o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, jedna z najpiękniejszych postaci z tego grona wyklętych. Pan Wróblewski jest autorem książki o rotmistrzu, którą wydało wydawnictwo Fronda, więc będzie się spotykał z polską, z pilską młodzieżą. Będzie także od nas pojedzie jeszcze do powiatu drawskiego, żeby tam także spotykać się z młodzieżą. Będziemy mieli Pilski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych 5 w sobotę. Zapraszam, bo od lat wielu mieszkańców Wielkopolski właśnie przybywa do Piły, żeby w tym marszu, jednym z największych w skali kraju, wziąć udział. No i oczywiście kolejna edycja biegu Tropem Wilczym 6 marca odbędzie się. Mamy przyznane 900 pakietów. Jest to, można powiedzieć, że Piła jest na podium, jeżeli chodzi o organizację biegu Tropem Wilczym, bo jesteśmy w pierwszej trójce tych organizatorów, którym przyznano największe pakiety, a ja się przyznaję między innymi za to, w jaki sposób bieg jest organizowany. U nas od wielu lat bieg gromadzi nie tylko samych zawodników, ale wszyscy przychodzą z rodzinami. Można otrzymać wówczas wojskową grochówkę. Trasa jest udekorowana postaciami żołnierzy wyklętych. Mamy też loterię co roku fantową. W tym roku myślę, że taką najbardziej atrakcyjną nagrodą będzie wycieczka do Szwecji promem, także warto również skorzystać i na tym biegu Tropem Wilczym pojawić się w Pile, wziąć udział w loterii.
Zapraszamy zatem i polecamy.
Zapraszam bardzo serdecznie.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Słuchacie programu Historia Żywa.
historii żywej zaglądamy na dziedziniec Urzędu Miasta Poznania. O akcji Bolwark opowiada tutejsza wystawa. Rozmawiałem o niej z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim i dyrektorem poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Rafałem Reczkiem.
Uroczystości 80. rocznicy największej akcji Armii Krajowej w okresie okupacji niemieckiej, akcji, która miała na celu podpalenie i zniszczenie magazynów Wehrmachtu w porcie rzecznym na Chwaliszewie. Akcja od strony takiej militarnej, wojskowej zakończyła się pełnym sukcesem, bo faktycznie magazyny spłynęły.
Na wystawie zobaczymy przygotowania, przebieg, realizację akcji Bolwerk i jej konsekwencje. Pamiętajmy, że akcja Bolwerk została zrealizowana przez Związek Odwetu Związku Walki Zbrojnej, który już wówczas, wiemy o tym, rozkazem głównodowodzącego został przemianowany na Armię Krajową i to generał Sikorski podjął decyzję, by tą akcję dywersyjną tutaj przeprowadzić, by dokonać aktu spalenia magazynów w porcie rzecznym, nawarcie magazynów, w których znajdowała się żywność, opony, odzież, mundury gromadzone w zbiórce powszechnej w Niemczech, którą zwołał Adolf Hitler. One trafiły tutaj, bo to był ważny szlak komunikacyjny, by następnie być przesłanymi na front wschodni, czyli mówimy o okresie zimy roku 1942. I to, co się tutaj wydarzyło, miało znaczące wpływ na przebieg walk, bo słyszymy potem, że żołnierze niemieccy zamarzali, że nie dochodziły transporty. No, jednym z elementów tego był właśnie to, co się działo w Poznaniu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
To ma tak ważne znaczenie dla nas jako Wielkopolan, bo ziemie te były ziemiami włączonymi do III Rzeszy, czyli inaczej postrzegani byli Polacy tutaj żyjący i funkcjonujący. Był bardzo duży akt terroru wobec Polaków, więc działalność Polskiego Państwa Podziemnego na tych ziemiach miała szczególne znaczenie i szczególnie należy je każdorazowo podkreślać. No a konsekwencje, które widzimy, no to niestety sytuacja, w której ci, którzy przeprowadzili tą brawurową akcję, w większości niestety z rąk niemieckich zginęli. Wystawa też pokazuje te upamiętnienia współczesne, czyli postument na Jackowskiego, ale i skwer zaułek Ślepego Antka, akcję Bolwerk. No, chcemy te miejsca przypominać Wielkopolanom, przypominać też niekiedy poznaniakom, pokazując, jak doniosłą rolę miało to wydarzenie.
Chciałem zapytać jeszcze właśnie o Ślepego Antka. To ważna postać, ciekawa bardzo i dramatyczna.
Ślepy Antek to postać bardzo barwna. W okresie dwudziestolecia miał też swoje kartoteczne zapisy w Policji Poznańskiej. No, był członkiem eki tutaj chwaliszewskiej, można powiedzieć takiej bandy, więc też był znany ówczesnym stróżom prawa, ale kiedy wybucha II wojna światowa, on angażuje się w te działania też konspiracyjne, był woźnicą na Chwaliszewie, był zaangażowany, włącza się w to wszystko, co się dzieje i jak mówią materiały, doniesienia, też taka legenda, no, został zakatowany też za to, że podczas przesłuchania, na którym był też bity, no, rzucił się do szyi SS-mana, który go przesłuchiwał i ranił go w formie odwetu za te cierpienia, które on mu zadawał. No, mamy zaułek Ślepego Antka, tak jak już dziś powiedziałem, chcielibyśmy, by tam znalazła się tablica systemu informacji miejskiej przybliżająca troszkę chociaż tę postać, żeby ci, którzy tam w tym urokliwym miejscu się znajdą, mogli krótko informację przeczytać o Ślepym Antku. Troszkę więcej chcemy o nim też powiedzieć w filmie, który przygotowujemy o akcji Bolwerk.
Czy wystarczająco głośno mówiliśmy, chwaliliśmy się tą akcją w latach poprzednich? Czy jest ona znana gdzieś tam poza Poznaniem?
Myślę, że niestety jeszcze jest tutaj dużo do zrobienia. To jest duże wyzwanie dla wszystkich środowisk, historyków, nauczycieli, także władz państwowych, samorządowych, no wszystkich, którzy się w jakikolwiek sposób przyczyniają do tego, żeby takie wydarzenia jednak zapadały. Zwłaszcza, że czasami niektórzy zapominają o tym, że tego typu akcja na terenie kraju Warty była, tak zwanego kraju Warty, była o tyle trudna, ponieważ Wielkopolska i Poznań były bezpośrednio wcielone do Rzeszy Niemieckiej. Nie chcę tutaj jakby teraz prowadzić jakiejś takiej dywagacji, gdzie było łatwiej działać czy nie, ale niewątpliwie pewna, w cudzysłowie, swoboda działań była nieco większa na terenie Generalnej Guberni, nie deprecjonując absolutnie żadnego przedsięwzięcia podejmowanego przez podziemie zbrojne państwa podziemnego. Natomiast tutaj w sposób szczególny było to trudne, ponieważ tak naprawdę Polacy byli pozbawieni jakichkolwiek praw na terenie Poznania i Wielkopolski i prowadzenie zatem działalności konspiracyjnej było znacznie trudne, ponieważ nie można było nawet posługiwać się językiem polskim na ulicach, z czego akurat nie zabraniano na przykład na terenie chociażby Warszawy.
Historia żywa.
W Historii Żywej to już wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.